Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl. Szczerze o Kościele.
Przed mikrofonem Paweł Brol, a moim gościem telefonicznym jest dzisiaj ksiądz Jarosław Magierski, suicydolog, psychotraumatolog, mediator, koordynator projektu Papageno Team. Szczęść Boże.
Witam serdecznie pana i myślę wszystkich słuchaczy także.
Liczba prób samobójczych w Polsce i na świecie z roku na rok rośnie. Dotyczy to zarówno dzieci czy młodzieży, jak i dorosłych. Polskie Towarzystwo Suicydalne podaje, że w 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, 127 z nich zakończyło się śmiercią. W porównaniu z 2020 rokiem to wzrost o 77% zachowań samobójczych wśród młodych. Łącznie w 2021 roku życie odebrało sobie 5201 osób. To zatrważające dane. Co jest powodem rosnących statystyk?
No właśnie, nie ma jednakowej tak naprawdę czy odpowiedzi, która by zebrała w chwilę odpowiedź na to, że jest taka czy inna przyczyna. Tu każda historia, myślę, musi być rozpatrywana w indywidualny sposób, ale to, co pewnie w wielu przypadkach będzie stanowiło wspólny mianownik, to myślę, że w dużej mierze kryzys relacji, bo czas i świat, w którym funkcjonujemy, no to jest właśnie taki moment, gdzie trudno o to, abyśmy rzeczywiście potrafili być dla drugiej osoby dyspozycyjni pod względem chociażby przyjaźni. I czy to mówiąc o nastolatkach, czy nawet osobach dorosłych, ja bym tu nawet zaznaczył i bardzo mocno chciał też akcentować samobójstwa wśród ludzi starszych. To też jest bardzo duży problem, ale one wszystkie biorą się, myślę, w dużej mierze z kryzysu relacji.
W archidiecezji łódzkiej powstało pierwsze w polskim kościele duszpasterstwo osób w kryzysie suicydalnym, po próbie samobójczej i doświadczonych samobójstwem bliskiej osoby, nad którym pieczę powierzono właśnie księdzu. Nazywa się nietypowo Papageno Team. Skąd ta nazwa?
Wzięła się ona tak naprawdę z tego, co jest w suicydologii określane mianem efektu Papageno, a to z kolei swoje źródło ma w operze Mozarta Czarodziejski flet. Tam jednym z bohaterów jest rzeczywiście postać fikcyjna Papageno, który w kontekście doświadczeń swojego życia zaczyna mieć myśli rezygnacyjne, w konsekwencji tych myśli podejmuje decyzję o odebraniu sobie życia. Natomiast szczęśliwie wokół niego pojawia się trzech kolejnych bohaterów, trzech chłopców, którzy w pewien sposób otwierają mu oczy na możliwości, których nie zauważył poprzez swoje zamknięcie, poprzez zawężenie, można tak to powiedzieć językiem psychologii, nie dostrzegł możliwości normalizacji, poprawy swojego funkcjonowania i ta ich obecność i wskazanie na te czarodziejskie w operze dzwonki pozwala na odnajdywanie na nowo motywacji do życia, odnajdywanie na nowo radości życia i skutecznie tak naprawdę odciągają owego Papageno od decyzji o odebraniu sobie życia. I to właśnie ta historia w literaturze dotyczącej samobójstw legła u podstaw ukucia właśnie stwierdzenia efekt Papageno. A skoro jest już ten efekt Papageno czymś, co tak naprawdę uczy nas właśnie takiego procesu zaangażowanego, jeśli chodzi o tych, którzy mają myśli rezygnacyjne, dostrzeżenia ich pomocy, to właśnie to duszpasterstwo połączyło się z tym faktem, iż ono ma być taką grupą ludzi, grupą wsparcia, którzy będą pomagać przede wszystkim w tym, by dostrzegać mimo wszystko nadzieję na jak najlepsze jutro.
No właśnie, jak wygląda w praktyce to pomaganie? Czym się dokładnie zajmujecie?
Można, myślę, tutaj tak naprawdę na trzech płaszczyznach to ubrać. Pierwsza to ta, która jest najbardziej charakterystyczna dla duszpasterstwa, czyli religijno-duchowa. Tutaj bez wątpienia specyficzna posługa sakramentalna, bo ludzie, którzy doświadczają myśli rezygnacyjnych, myśli samobójczych, naprawdę troszeczkę w sakramencie pokuty inaczej funkcjonują i trzeba na pewne rzeczy być tutaj wyczulonym. Ale to też pewnego rodzaju wsparcie w takiej umiejętności budowania przestrzeni modlitwy, która jest relacją przyjacielską z Panem Bogiem i ma motywować do tego, aby na nowo właśnie odnajdywać powody do tego, żeby żyć. No to też tak naprawdę jest towarzyszenie osobom po próbie samobójczej, takie nieoceniające, bardzo często nacechowane tym, że człowiek po prostu jest, słucha, że otwiera się nie na zasadzie, jak powiedziałem, osądzania, nie na zasadzie mądrzenia się, pouczania, ale po prostu takiego towarzyszenia, które ma rzeczywiście też budzić w człowieku nadzieję, że to miłosierdzie i miłość Pana Boga są tutaj naprawdę czymś uzdrawiającym. Ale to też praktycznie, jeśli mowa o takim duchowo-religijnym, to coś praktycznego też, a więc pomoc w przygotowaniu chociażby uroczystości pogrzebowych, liturgicznym przygotowaniu, dlatego że wciąż, przypomnę, funkcjonują niekiedy takie stereotypy wśród naszego społeczeństwa, które skutkują tym, że bardzo często ci ludzie, którzy mają w rodzinie najbliższej właśnie sytuację, gdzie ktoś odbiera sobie życie, niekiedy lękają się, boją się takiego spotkania pierwszego w kancelarii parafialnej z obawy na to, że mogą być właśnie odrzuceni czy potraktowani w sposób taki, który no, łączy się z tym stereotypem, że Kościół nie pozwala na pochówek katolicki osób, które odebrały sobie życie.
No to właśnie, a jak to w praktyce wygląda? To jest tak, że osoba, która popełniła samobójstwo, nie może być mszy świętej, jeżeli chodzi o pogrzeb takiej osoby?
No właśnie to przekonanie między innymi, które pan teraz zacytował, jest bardzo mocno obecne, co jest nieprawdą. Co więcej, i tu niestety przyznam się, że to jest troszeczkę też wina nas, księży, bo takie praktyki są rzeczywiście uskuteczniane w różnego rodzaju wspólnotach parafialnych. Ja nie chcę oceniać, broń Panie Boże, księży, ale czasami to starsze pokolenie księży rzeczywiście ma takie gdzieś zakodowane style funkcjonowania, które nawet kończą się taką sytuacją i taką informacją, że w kościele nie ma prawa pojawić się ciało samobójcy, a więc prowokują takie parę nabożeństwa od razu na cmentarzu, co jest naprawdę nieporozumieniem pod względem jakiegokolwiek oficjalnego nauczania Kościoła, bo takich rzeczy robić nie można, a niestety się zdarzają.
Jak rozpoznać, czy ktoś potrzebuje pomocy i potem w końcu, jeżeli ktoś by rzeczywiście potrzebował tej pomocy, to jak mu pomóc?
Tutaj można to rozdzielić pytanie, jak ma reagować ksiądz, jak mamy reagować my wszyscy, bo pomimo tego, że ksiądz też jest osobą, ale ta reakcja może być troszeczkę, czy powinna być w niektórych momentach trochę inna. My wszyscy powinniśmy przede wszystkim, myślę, umieć być wrażliwi na siebie i przede wszystkim na sygnały, które płyną od drugiej osoby. Takie najbardziej rzeczy charakterystyczne, czy słowa charakterystyczne, to co my niekiedy puszczamy mimo uszu albo udajemy, że nie słyszymy. A więc komunikat, nie mam już sił z tym wszystkim się mierzyć. Najlepiej jakby mnie nie było. Wszyscy by byli szczęśliwi, jakbym przestał istnieć, jakbym nie funkcjonował. To są tak naprawdę słowa, które już pokazują na pewnego rodzaju obecność myśli rezygnacyjnych. Jeśli machniemy na to ręką, nie usłyszymy ich, nie będziemy chcieli ich usłyszeć, albo jeszcze, nie daj Panie Boże, zaczniemy komentować na zasadzie pouczenia sloganowego. Nie martw się, co cię nie zabije, to cię wzmocni, nie przesadzaj. Bądź silny. To są właśnie takie sytuacje, które zamiast motywować i pomóc, to jeszcze bardziej degradują. I jeśli będziemy w stanie usłyszeć, że za tym komunikatem nie chce mi się żyć, lepiej jakby mnie nie było, tak naprawdę stoi komunikat pomóż mi, bo mam problem, to nie będziemy w stanie rzeczywiście pomóc. Natomiast jeśli uda nam się ten komunikat wyłapać, to będzie zawsze szansa na to, żeby tego człowieka ocalić, bo on woła o pomoc. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tak naprawdę pomocy duszpasterskiej, to tutaj bardzo ważne jest przede wszystkim to, aby umieć też dobrze usłyszeć, niejako najczęściej w konfesjonale, że te myśli rezygnacyjne, samobójcze się pojawiają. One zdradzane są bardzo często w sakramencie pokuty i dobrze, aby właśnie wtedy ksiądz też je potrafił usłyszeć. Nie bał się konfrontacji z tą myślą, ale przede wszystkim umiał też, czy miał taką wiedzę, gdzie w takiej sytuacji motywować, by ten człowiek po prostu skorzystał też z pomocy psychologa, terapeuty, a więc myślę, że w dużej mierze oczywiście ksiądz nie powinien bawić się w kogoś, kim nie jest, czyli nie występować w roli terapeuty i psychologa, ale mieć te podstawowe informacje, które będzie potrafił przekazać osobie w kryzysie i przede wszystkim motywować ją, żeby oprócz pomocy duchowej także szukała pomocy specjalistycznej, jeśli chodzi o poradnie życia psychicznego. To bardzo ważne jest i to też podkreśla Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, które widzi właśnie we wspólnocie Kościoła, widzi w osobach duchownych taką część sztafety na rzecz zapobiegania samobójstwom. Bo szczególnie w takich małych miejscowościach ksiądz jest naprawdę taką postacią, która jest po pierwsze osobą zaufaną, do której osoby, ludzie zgłaszają się z różnego rodzaju problemami, chociażby właśnie przy okazji spowiedzi. I to jest naprawdę bardzo dobra osoba, która dobrze poinformowana potrafi tę sztafetę pomocy rozpocząć, chociażby kierując do profesjonalnej opieki psychologicznej.
A o tym, jak pomagać, mówił ksiądz Jarosław Magierski, suicydolog, psychotraumatolog, mediator, koordynator projektu Papageno Team. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl.